Będziemy teraz czytać z Ewangelii Mateusza, rozdział 26, wersety 36 do 47, a potem będziemy z Ewangelii Łukasza. To po pierwsze, Ewangelia Mateusza, 26, 36 do 47. Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. A wziąwszy się ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę. Wtedy Jezus powiedział do nich: smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra: czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie Twoja wola. A gdy przyszedł znowu, zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały. I zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Potem przyszedł do swoich uczniów i powiedział do nich: śpijcie jeszcze i odpoczywajcie. Oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się ten, który mnie wyda. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim liczny tłum z mieczami i kijami od naczelnych kapłanów i starszych ludu. Teraz przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, rozdział 22 i wersety 54 do 62. To jest kontynuacja, co się stało. Wtedy schwytali go, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za nim z daleka. Kiedy rozniecili ogień na środku dziedzińca i usiedli razem, usiadł i Piotr wśród nich. A pewna służąca, gdy zobaczyła go siedzącego przy ogniu, uważnie mu się przyjrzała, powiedziała: on też był z nim. Lecz on zaparł się go, mówiąc: kobieto, nie znam go. A po chwili ktoś inny go zobaczył, powiedział: i ty jesteś jednym z nich. Ale Piotr odrzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie około jednej godziny ktoś inny stwierdził stanowczo: na pewno i ten człowiek był z nim, bo też jest Galilejczykiem. Piotr zaś powiedział: człowieku, nie wiem, o czym mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr słowa Pana, jak mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Określenie chrześcijanie jest użyte w Biblii tylko trzy razy. Dzieje apostolskie 11:26, 26:28 i z 1 Piotra 4:16. Ja nie wiem, czy to jest zaskoczeniem dla Ciebie, ale Najczęściej używanym określeniem osoby wierzącej w Jezusa jest uczeń. I występuje ponad 200 razy. Ktoś policzył to około dokładnie 258 razy. Ale co oznacza słowo uczeń? W jednym ze słowników możemy przeczytać, że jest to osoba, który wierzy w koncepcję oraz zasady kogoś znanego i stara się prowadzić życie, naśladując sposób jego postępowania. Dalej podany jest przykład. 12 ludzi naśladujących Jezusa podczas jego życia. Słownik Google, ten bardzo zaufny słownik, dobry słownik, podaje w swojej definicji osobisty naśladowca Chrystusa podczas jego życia. I te definicje mówią o byciu naśladowcą. I to prawda. Uczeń Jezusa to ktoś, kto podąża za nauką i przykładem Jezusa. W Ewangelii Jana i rozdział 13 i wersety 34-35 znajdujemy następującą wypowiedź Jezusa. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Jezus podaje nam, że charakterystycznym znakiem kogoś, kto go naśladuje, jest to, iż kocha on innych uczniów tak, jak czynił to Jezus. W jaki sposób przyjaciele, sąsiedzi i nieznajomi poznają, że jesteśmy naśladowcami Jezusa? Po wzajemnej miłości. I chciałbym, abyśmy zajrzeli do Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza, aby zobaczyć, w jaki sposób Jezus kochał swoich uczniów. I zobaczymy, co oznacza bycie Jego uczniem. I będziemy podążali śladami Jezusa. Podążali śladami miłości. Co to znaczy kochać? Kojarzymy miłość z czułością, uczuciami i wielkim przywiązaniem. I są to prawidłowe skojarzenia. Jednakże w jaki sposób manifestuje się to uczucie? Popatrz jeszcze raz, czy posłuchaj te słowa z Jezusa w Ewangelii Jana 13:34. Daję wam nowe przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. I kluczem do zrozumienia, co oznacza tutaj miłość, jest zastanowienie się nad tym, jak kochał Jezus. I możemy dowiedzieć się, jak się nawzajem kochasz, kiedy zgłębimy to, jak Jezus okazywał uczucie i przywiązanie do swoich uczniów. Jest jeszcze coś, na co musimy zwrócić uwagę. Zastanów się nad początkowymi słowami z wersetu 34. No, daję wam nowe przykazanie. Nowe przykazanie. I to przykazanie nie zostało dane nigdy wcześniej. Nigdy wcześniej. Teraz możesz pomyśleć, czy Biblia nie mówi nam wciąż, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, słyszeliśmy już od Macieja, abyśmy kochali. I tak jest prawda. Jednakże do tego momentu nigdy nie słyszeliśmy, że mamy kochać tak, jak kochał Jezus. Na tym polega różnica. Jezus stanowi różnicę. Podsumowując zakon w Ewangelii Mateusza, Jezus powiedział, Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jezus podsumował 10 przykazań. Miłość do Boga to przykazanie 1-4, a miłość do bliźniego to przykazanie 5-10. Bóg jest miłością. Otrzymaliśmy nakaz kochania Boga i kochania innych. Jednakże dopiero wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi, ludzie mogli poznać doskonałą miłość w ludzkim działaniu. I dlatego jest to nowe przykazanie. Należy zaznaczyć, że to przykazanie nie zastępuje żadnych innych przykazań. To, że jest ono nowe, nie oznacza, że wcześniejsze przykazania Boże są przestarzałe i nieaktualne. Kiedy moim przyjaciołom urodziło się ich trzecie dziecko, położna czy doktor nie powiedzieli: oto wasza nowa córka, która zastąpi dwie poprzednie córki. Tak nie było, nie? Anika, jak ty urodziłaś się? Nie. Nie, raczej stwierdzili: to wasza nowa córka, kolejna oprócz dwóch pozostałych. I w ten sam sposób to nowe przykazanie jest dodane do poprzednich. Nadal mamy 10 przykazań, ale teraz mamy jeszcze jedno, które być może moglibyśmy nazwać 11 przykazaniem. W rzeczywistości to przykazanie ukazuje, jak realizowane są w praktyce pozostałe przykazania. A zatem jak wypełniamy to nowe przykazanie? W jaki sposób kochamy siebie nawzajem? Poprzez to, co Jezus powiedział w tym 11 przykazaniu. Naśladujemy przykład Jezusa. I musimy przyglądać się temu, jak Jezus prowadził swoje życie z uczniami. Tak mamy kochać siebie nawzajem w Kościele, w zborze. I zawsze, gdy czytasz Ewangelię, staraj się zwracać uwagę na to, jak Jezus traktował swoich uczniów. Obserwuj, jak ich kochał. I można zobaczyć bardzo wiele. Ale my krótko przyjrzymy się momentom, które miały miejsce wkrótce po tym, jak Jezus wypowiedział do swoich uczniów te słowa. Krótko przyjrzymy się wydarzeniom mającym miejsce w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. I zobaczymy miłość Jezusa do Jego uczniów. W szczególności do Piotra. I zobaczymy miłość, która jest podatna na zranienie. Miłość, która jest troskliwa. Miłość, która jest bezinteresowna. I miłość, która jest akceptująca. Zwróćmy się najpierw do Ewangelii Mateusza, 26. I ten fragment, co czytaliśmy. Po pierwsze, Jezus był podatny na zranienie. W Ewangelii Mateusza 26-36 czytamy: wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani. Wkrótce po tym, jak Jezus podał im nowe przykazanie, opuścili miejsce spotkania i udali się do ogrodu Getsemane. Następnie Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i na końcu wersetu 37 czytamy, że zaczął się smucić, odczuwać udrękę. W kolejnym wersecie mówi do Piotra, Jakuba i Jana: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu, czuwajcie ze mną. Jeśli kiedykolwiek byłeś przytłoczony smutkiem i potrzebowałeś blisko siebie przyjaciela, Jezus wie dokładnie, co to oznacza. Jednakże to, co odczuwał Jezus, było znacznie gorsze niż cokolwiek, przez co my przechodziliśmy. Co było przyczyną przytłaczającego smutku Jezusa? To tak bardzo go obciążało, że prosił najbliższych sobie uczniów, aby z nim byli. Jezus zobaczył, co oczekuje go w ciągu kolejnych kilku godzin. Jezus zobaczył ciemność, którą miał wejść. nie wkroczyć w głębiny piekieł, gdyż miał doświadczyć śmierci innej od wszystkich. Miał zostać ukrzyżowany, ale w tej śmierci miał ponieść grzechy świata. Miał ponieść całe zwiedzenie, kłamstwa, morderstwo, cudzołóstwo, bluźnierstwo, wykorzystywanie dzieci, gwałty, każde zło pod słońcem. Pomyśl, bo to czysty i doskonały Syn Boga weźmie na siebie naszą nieczystość. Słowo określające miejsce, gdzie przebywa Getsemane, pochodzi z hebrajskiego, gdzie oznacza prasę do wyciskania soku z winogron lub oliwy, tłoczniem oliwek. Zatem w tym ogrodzie Jezus zaczął odczuwać przytłaczający go ciężar tego, co miał uczynić. Wraz z tym grzechem miał on odczuwać w swojej duszy karę za wszystkie grzechy. Miał doświadczyć Bożego sądu, samego piekła. I w tym wszystkim miał tylko jedną prośbę do swoich przyjaciół. Pozostańcie ze mną. Pozostańcie ze mną. Wiesz, może masz uczucie, że nie wiem, że ciężar całego świata spoczywa na twoich ramionach. Nie wiem, może odczuwasz w tym momencie duży stres. Może kiedyś chciałeś zapłakać, nawet krzyczeć. Jezus zna to uczucie. Jezus to zna. I może jesteś pełen stresu i smutku. Jesteś w stresie. Jak na to reagujesz? Czy czasami reagujemy w zły sposób? Znam moje serce i wiem, że w jaki sposób reagowałem. Bywa, że tracimy panowanie nad sobą. Może krzyczymy na naszych najbliższych. Oskarżamy tych, którzy są nam najdrożsi o coś, czego sami jesteśmy winni. Może jest to naturalne, ale nie jest to właściwe. A pytanie jest takie, jak reagował Jezus? I w całym tym strasze, smutku, On kochał swoich uczniów. Z Jego ust nie padło ani jedno gorzkie, pozbawione miłości słowo. Przeciwnie, okazywał podatność na zranienie. Zamiast wybuchnąć, On się otworzył. Prosił jedynie o to, aby z Nim byli. To w takich chwilach nasza miłość jest poddawania próbie. Gdy wracasz po złym dniu w pracy, jakie pierwsze słowa kierujesz do ukochanej osoby? Czy tracimy cierpliwość wobec naszych dzieci? A jak wygląda sytuacja z naszymi braćmi i siostrami w zborze? Jak ich traktujemy? Czy sądzisz, że jesteś sam przeciwko światu i nikt cię nie kocha? Czy sądzisz, że nikt cię nie rozumie i że przechodzisz przez ból samotnie? Jeśli doświadczasz takich zmagań, możesz zrobić przynajmniej jedno. Możesz podzielić się swoim bólem, smutkiem, słabością. Jezus nigdy nie zaatakował swoich uczniów. On podzielił się z nimi swoim smutkiem. Był podatny na zranienie. Otworzył się wobec nich. I to właśnie możemy uczynić. Nie mamy być dumni, niezależni, silni. Powinniśmy raczej w pokorze zwrócić się do nich, poprosić o pomoc. Możemy powiedzieć, smutna jest dusza moja. Pozostańcie, czuwajcie ze mną. Nie potrzebujemy nawet wiele mówić. W ten sposób możemy uczyć się od Jezusa, w Jego miłości do Piotra i pozostałych uczniów. Nie spotykamy się z niczym podobnym do tego, z czym spotkał się Jezus. On stanął wobec grzechu świata, jednak widzimy, że okazał cierpliwość, pokorę i podatność na zranienie wobec swoich uczniów. Przyglądając się temu krótkiemu okresowi życia Jezusa, zobaczymy, jak w smutku, samotności, bólu Jezus kocha swoich przyjaciół. Zobaczymy, co oznacza kochać nie wtedy, gdy jest łatwo, ale kiedy w życiu jest najtrudniej. Jezus był podatny na zranienie. Po drugie, był on troskliwy. Troskliwy. W wersecie 39 czytamy, że po tym, gdy poprosił Piotra, Jakuba i Jana, aby z nim byli, i odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: mój ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty. I tutaj oto napotykamy tajemnicę Boga, będącego człowiekiem. Jezus był Bóg i człowiek. I widzimy tutaj Jezusa jako człowieka, dostrzegającego pełnię ciężaru, który będzie musiał ponieść. I to był kielich, o którym mówił. Ten kielich miał być wypełniony naszym plugawym, groteskowym grzechem. A on miał wziąć go na siebie. Miał wypić tę niegodziwość aż do samego dnia. A mimo to poddał się woli Boga. Taka była jego modlitwa. I po swojej modlitwie do Boga wrócił ponownie do Piotra, Jakuba i Jana. Jednakże co zobaczył Jezus w tej godzinie największej ciemności? Odnajduje swoich najbliższych, przyjaciół, śpiących. Jak ty byś zareagował? Przechodzi w swoim życiu ciężką próbę. Ostatnią rzeczą, jakie potrzebujesz, jest to, aby twoi przyjaciele cię opuścili, zapomnieli o tobie, zawiedli cię. Jednakże dokładnie to spotkało Jezusa. Nie tylko był pełen smutku, ale pozostał całkowicie sam. Zapewne naszą naturalną reakcją byłoby albo wpadnięcie w gniew, albo popadnięcie w jeszcze większy smutek. A jednak Jezus był pełen miłości. W swoim osamotnieniu nadal był zdolny do miłości. Odnajdując śpiących Piotra, Jakuba i Jana, przemówił do nich słowami płynącymi z zatroskanego serca. I tutaj w Ewangelii Mateusza 26:41, w szczególności do Piotra, mówi on: czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Zatem widzimy tutaj kolejny przejaw miłości. Jezus widzi duchową potrzebę uczniów. Jest troskliwy. Wie, jakie trudności są przed nimi. Jaka czeka ich próba. W szczególności Piotra. I widzi, jak się nierozważni, pozbawieni dyscypliny. Nie wiemy, co jeszcze czeka każdego z nas, ale możemy uczyć się z tego, jak Jezus okazywał miłość. Możemy dbać o duchowe potrzeby naszych braci i sióstr. Chociaż nie wiemy, co przyniesie jutro, wiemy, że szatan krąży wokoło jak ryczący lew. Wiemy, że świat stale kusi nas niewłaściwym stylem życia. Wiemy, że każdy z nas ma zwodnicze serce. Zatem to my musimy dbać o duchowe dobro naszych braci i sióstr. Musimy być troskliwi. Większości z nas wystarczy spojrzeć na kogoś, kogo kochamy szczególnie, aby zauważyć, że jest fizycznie chory. Być może ma bladą twarz, wygląda na zmęczonego lub ma kata. Taka umiejętność nie jest uważana za nadzwyczajną. Czy dostrzeżenie przez jednego chrześcijanie duchowej choroby w drugim jest w jakikolwiek sposób bardziej nadzwyczajne? To okazywanie troskliwości, bycie czułym, zachęcanie. I nawet w swoim smutku i samotności Jezus nigdy nie przestał być troskliwy i zachęcający. Nigdy nie przestał kochać. Jezus był duchowo pełen współczucia i troskliwości. Aby być bratem i siostrą dla siebie nawzajem, powinniśmy zachęcać się wzajemnie do słowa. Powinniśmy wzajemnie zachęcać się do modlitwy. Powinniśmy wzajemnie zachęcać się do walki. duchową walkę przeciwko szatanowi, światu własnym zwodniczym sercom. W Księdze Malachiasza 3,16 napisane jest takie piękne słowa, że mówili między sobą ci, którzy boją szatana. Liście do Hebrajczyków 13 czytamy: napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisza, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Taka jest miłość. Jest troskliwa. Widzieliśmy podatność do zranienia. Widzieliśmy troskliwość. Jednakże miłość Jezusa się nie na tym nie kończy. Była także bezinteresowna. I w wersecie 42 czytamy, że po wypowiedzeniu tych słów drugi raz poszedł, aby się modlić. Kiedy ponownie zastał ich śpiących, jeszcze raz. Co zrobił? Wrócił się modlić. I w ten sposób modlił się trzeci raz. Tymi samymi słowami. Znowu po raz drugi czytamy i trzeci. I tak modlił się: mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie Twoja wola. Czy zauważyłeś, że każdym razem, kiedy wracał do Piotra, Jakuba i Jana, doznawał zawodu? Każdy raz. Zastawał ich śpiącymi. Jednakże za każdym razem się modlił. I czego dotyczyła jego modlitwa? Modlił się, aby realizowała się wola Boga. Modlił się, aby mógł przyjąć kielich grzechu, gniewu, który został mu dany. Modlił się o swoje pójście na krzyż, poniesienie ich grzechów. To znaczy, przyjaciele go zawiedli, ale on modlił się, aby oni zostali wybawieni przez jego bolesną ofiarę. Zawiedli go, ale modlił się o nich. I widzimy tutaj bezinteresowną miłość. Nie opiera się ona na otrzymywanej miłości, opiera się na postawie jego serca wobec nich. I w 17 rozdziale Ewangelii Jana, może znaczy ten rozdział, odnajdujemy tą cudowną modlitwę Jezusa wypowiedzianą, zanim uda się on do Getsemane. Jest pełna próśba jego uczniów, aby byli zachowani od złego, uświęceni, wypełnieni radością, uczynieni doskonałymi, aby zobaczyli chwałę i poznali miłość Ojca. Czy nie o to powinniśmy się modlić dla siebie nawzajem? Jezus wytrwale się o nich modlił. Być może największą lekcją, jaką możemy tutaj odebrać, jest to, aby modlić się o naszych chrześcijańskich przyjaciół, gdy nie są naszymi przyjaciółmi. Być może jakiś chrześcijanin zranił się swoimi słowami lub postępowaniem. Być może miało miejsce nieporozumienie, a wynikiem tego jest ból. Co robisz w takiej sytuacji? Jest jedna rzecz, którą powinieneś zrobić z całą pewnością. Modlitwa. Módl się, aby Bóg pomógł ci ich kochać. Módl się, aby Bóg pomógł im kochać ciebie. Módl się, abyście kochali Boga. Jezus potrzebował ich przy sobie, ale oni byli daleko od Niego, a jednak On modlił się o nich. Jak trudno jest to dla nas. Były takie sytuacje, kiedy nie zranionym bardzo trudno jest wtedy przebaczyć drugiej osobie, a jeszcze trudniej jest, żeby o nią modlić. Musimy prosić Boga o siłę. Jezus powiedział, że Jego uczniowie mają się wzajemnie kochać, tak jak On ich kocha. Ta miłość była bezinteresowną modlitwą. Za każdym razem, kiedy wracał ze swoich modlitwy, zastawał Piotra, Jakuba i Jana śpiącymi, za każdym razem, kiedy wracał, był sam. A jeden nigdy nie przestał ich kochać. Musimy robić dla siebie nawzajem. nikt z nas nie jest finalnym produktem. Wszyscy potrzebujemy wiele uświęcenia i doskonalenia. Niestety wszyscy mamy przed sobą wiele grzechów. Jednakże potrzebujemy pamiętać, że Jezus wytrwał ze swoimi uczniami, bo byli Jego. On ich kocha, nigdy ich nie porzuci. To jest miłość Jezusa. Nigdy nie dorównamy tej miłości. My musimy starać się podążać Jego śladami. Podatna na zranienie. Troskliwa. Bezinteresowna. Jego miłość była również akceptująca. Podążajmy za Jezusem i zwróćmy się teraz do Ewangelii Łukasza. Ten rozdział 22. To wersety 54-62. Jaka była sytuacja? Ludzie przyszli, aby pojmać Jezusa i zabrali go do pałacu arcykapłana, aby go przesłuchać i postawić przed sądem. A gdzie byli jego uczniowie? Piotr i pozostali uciekli. Zbliżała się jego śmierć. Jego przyjaciele opuścili i zaparli się. A mimo tego jego miłość do nich nigdy nie zmalała. Ale okazała się być większa niż kiedykolwiek, jeśli możemy tak powiedzieć. Bo miłość Jego zawsze jest taka sama. Piotr uciekł. Jednak później, jak czytamy, pod koniec 54 wersetu 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy: a Piotr szedł za nim z daleka. Z daleka. Piotr miał być jednym z najbliższych przyjaciół i uczniów Jezusa i być może czuć się winnym z powodu swojej ucieczki, zaczął podążać za nim, zachowując znaczny dystans. Ale uczniowie nie podążają za nauczycielem, zachowując dystans. Oni podążają, idąc śladami mistrza. I Piotr był jednak daleko od Jezusa. I jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 3 razy staje wobec wezwania, aby przyznać się do bycia uczniem, naśladowcą Jezusa. I 3-krotnie zapiera się go. I Ewangelia Łukasza 22:60 przedstawi nam, co wydarzyło się, gdy po raz 3 zaparł się bycia naśladowcą Jezusa. Piotr zaś powiedział: człowieku, nie wiem, o czym mówisz. A natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. Jezus ostrzegł Piotra, że ten zaprze się go 3 razy, a wtedy zapieje kur. I dokładnie tak się stało. Ale wydarzyło się jednak coś jeszcze. I to pokazuje zdumiewającą miłość Jezusa. Miłość, która jest akceptująca. Zwróć uwagę na to niesamowite słowa na początku wersetu 61. A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. I przypomniał sobie Piotr. Przypomniał sobie Piotr. A następnie i w wersecie 62, werset 62 jest napisane: i Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Gorzko zapłakał. Piotr i Jezus twarzą w twarz. Jezus prawdopodobnie dokładnie w tym momencie został doprowadzany przez strażników twarzą w twarz. Mark Menel w swoim książce Gdy ciemno zdaje się być najbliższym przyjacielem, to angielska książka When Darkness Seems My Closest Friend, zadał pytanie: przeprowadźmy eksperyment myślowy. Jaki wyraz miała twarz Jezusa, gdy spojrzał na Piotra? Złość? rozczarowanie, rozpacz. Z pewnością nie było to nic takiego. Wcześniej w Ewangelii Łukasza 22 czytamy, że Jezus powiedział do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przeszedł jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jezus wiedział, co zrobi Piotr. A jednak w miłości modlił się o niego. I oto teraz, gdy Piotr zapaszy Jezusa, ten spojrzał na niego. Mark Menel stwierdza, dokładnie wiedział, jaki jest Piotr. Wiedział, jaki jest. A jednak nadal miał dla niego pracę do wykonania. Zatem, co wyrażała twarz Jezusa? Miłość. Musiał tak być. Miłość i akceptację. Mówi dalej, nie dziwi za tym, że Piotr uciekł, płacząc. Ta twarz wyrażająca miłość, szczególnie wtedy, gdy potknął się lub zawiódł. Miłość, która zna nas i naszą naturę i nadal jest nami zainteresowana. Piotr postąpił źle. Strasznie źle. Jednakże Jezus wciąż go kochał. Przebaczył mu i zaakceptował go. I Piotr nigdy nie zapomniał tego spojrzenia pełnego miłości. Jak szybko zaczynamy patrzeć na innych z wyższością, wykluczać ich, gdy rzeczywiście popełnili poważny grzech. Możemy tak ich potraktować, jak gdyby popełnili nieprzebaczalny grzech. Pytanie jest, czy patrzymy na innych z góry, czy też patrzymy twarzą w twarz, jak Jezus patrzył na Piotra. Czy jesteśmy gotowi wybaczyć? Nie chodzi o zaakceptowanie grzechu. Odrzucamy grzech i czasami potrzebne jest skarcenie, ale czy kochamy i akceptujemy siebie nawzajem? Czy dostrzegamy nasze własne grzechy i słabości, pamiętając o pełnej miłości i cierpliwości, akceptacji Jezusa? I to jest miłość, jaką mamy naśladować. Mówiliśmy o miłości, która jest pokorna i podatna do zranienia. O miłości, która jest pełna troskliwości, gdy dostrzega duchową potrzebę, o miłości, która ujawnia się w bezinteresownej modlitwie oraz o miłości, która jest przebaczająca i akceptująca. I to jest miłość, którą powinniśmy starać się naśladować, którą powinniśmy okazywać sobie nawzajem. Jednakże nigdy nawet nie zaczniesz kochać w ten sposób. Nigdy. Póki nie poznasz, i to jest takie ważne, żebyśmy to zrozumieli, nie poznasz miłości najwyższej ze wszystkich. Czy masz w sobie miłość Jezusa? Czy znasz tą miłość? Nikt z nas nie urodził się z tą miłością. Nikt z nas nie może kupić tej miłości. Nikt z nas nie może zasłużyć na tę miłość. Gdzie można ją znaleźć? I potrzebujemy wrócić do Getsemane. Potrzebujemy ponownie spojrzeć na to miejsce miłości, które może nas przemienić. Mówiliśmy już o tej miłości. Była to miłość dostrzegająca nadchodzącą ciemność. Była w smutku, cierpieniu, obciążeniu i samotności. Była w tej modlitwie. Modlitwie, która zwracała się do Boga słowami: nie jako ja chcę, ale jako Ty. Była to miłość, która realizowała wolę Boga. Wzięła kielich Bożego gniewu i poszła na krzyż Golgoty. Getsemane i Golgota mówią o najwyższym rodzaju miłości. Mówią o Jezusie oddającym właśnie życie za grzeszników. Za grzeszników. W Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że i w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwie się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Może wiesz, że medycyna wskazuje, że może się to zdarzyć. Kiedy ktoś jest poddany olbrzymiej presji, nazywany jest hematohidrozja. Jeden z komentatorów Biblii, William Hendrickson, mówi o tym w ten sposób. Miało to miejsce, kiedy Jezus głęboko cierpiąc oddawał się żarliwej modlitwie. Należy pamiętać, że ludzka natura Jezusa była bezgrzeszna, tym samym bardzo wrażliwa. I kiedy połączone zostaną te czynniki, ekstremalne cierpienie, żarliwe wstanie w niej wstawiennictwo, niespotykana wrażliwość, wynikające z nich obciążenie może z łatwością wywołać takie rozszerzenie podskórnych naczyń włosowatych, że zaczną one pękać. Wtedy, kiedy ma to miejsce, jak zazwyczaj się dzieje, blisko gruczołów potowych zaczyna wypływać krew pomieszana z potem. Może to mieć miejsce na znacznej powierzchni ciała. Na ziemi spadają wtedy gęste krople krzepnącej krwi, nadającej czerwony kolor kroplom potu. Mówi dalej. Główną rzeczą, którą powinniśmy w związku z tym mieć na uwadze, jest z pewnością to, że cierpienie, które wywołało to zjawisko, było za nas. Świadczyło o nieprzemijającej miłości Zbawiciela do biednych, zgubionych grzeszników, których przyszedł wybawić. I o to właśnie chodzi. I to jest miłość Jezusa. Nieprzemijająca miłość, która poprowadziła go ku śmierci na krzyżu. I on poniósł na krzyżu ciężar naszego grzechu, całą nieczystość życia, całe nieposłuszeństwo Bogu. I na krzyżu on stanął wobec gniewu Boga skierowanego przeciwko temu grzechowi. Ta miłość nie jest przede wszystkim przykładem. O to mówiliśmy, to jest ważny przykład dla nas. Ale nie jest przede wszystkim przykładem, lecz służy ujawnieniu nam naszego grzechu i sprawia, że ukorzymy się i ufamy Jezusowi, aby zostać zbawionymi. I tylko wtedy możemy zacząć kochać innych jak Jezus. Tylko wtedy. Ponieważ doświadczyliśmy zbawczej miłości Jezusa. I takie jest pytanie, co każdy z nas musi na to pytanie odpowiedzieć. Czy widzisz swój grzech? I zatem, czy widzisz tę miłość, która poszła, aby rozprawić się z tym grzechem? Miłość, która stąpiła na ziemię, urodziła się w stajence, prowadziła życie doświadczające odrzucenia i pogardy, modliła się w Getsemane, umarła na Golgocie, 3 dni później pokonała grzech. Jezus powstał z martwych, gdyż zapłacił pełną cenę za grzech. To właśnie miłość, najwyższa miłość. Czy znasz i wierzysz w tę miłość? Piotr doświadczył tej miłości. On poznał tę miłość. Ta miłość złamała serce Piotra. Przywiodła go z odległej krainy grzechu z powrotem do jego zmysłów. Czy dokonało to dla nas? Czy widzisz oczy Jezusa pełne miłości? Nie literalnie, dosłownie, ale w kazaniu, poprzez wersety Biblii, w obliczu kochanej osoby, w twoim poruszonym sumieniu. Czy zobaczyłeś, że jesteś niegodny, ale On Cię pokocha. I taka miłość roztapia serce, przywodzi nas do upamiętania. Sprowadza nas do Jezusa. Teraz ten, który pokochał nas, Jezus powiedział, daję Wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali, bo potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Mamy naśladować Jezusa, mamy chodzić Jego śladami.